Tak, no, grunt to zrozumieć swoją własną firmę, nie? Jakby przyjrzeć, bo to jest chyba najtrudniejszy krok, jaki stoi przed każdym przedsiębiorcą czy menadżerem, który zajmuje się daną organizacją.
To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć, witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć. Witaj w 84. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku rozmawiałem z Dagmarą Kokoszką-Lasotą na temat tego, jak budować marketing z wykorzystaniem nowoczesnych mediów, social mediów. Jest to część cyklu związanego z nowymi technologiami w zarządzaniu, w prowadzeniu firmy. A dzisiaj będę rozmawiał na temat tablicy Kanban w jej wersji elektronicznej głównie z Marcinem Milke, który, jak sam o sobie mówi, wspiera firmy, które nie rosną. Natomiast zanim zaproszę do wysłuchania rozmowy, przypominam o tym, że już 31 stycznia 2020 roku prowadzę webinar w związku z tym, że wydaję nową książkę na temat tego, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Na tym webinarze podzielę się kilkoma zajawkami, które w tej książce się znajdą, ale myślę też, że poruszymy wiele kwestii związanych z mentalnością menedżera i przedsiębiorcy, ze strategią firmy oraz takim systemowym myśleniem o rozwoju organizacji. Informuję też przy okazji, że w naszym sklepie internetowym, gdzie można kupić checklisty dla biznesu, książkę Skuteczną sprzedaż mojego autorstwa, oczywiście Pro Meeting Tools o efektywnych spotkaniach, można nabyć nawet do 30% taniej, więc zapraszam do zajrzenia do sklepu. A tymczasem zapraszam już do wysłuchania 84. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji na temat tego, jak wykorzystać tablicę elektroniczną Kanban w swojej firmie. Dobrego odbioru. Cześć Marcin, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
Cześć Macieju, miło mi, że zaprosiłeś mnie na ten event.
Poznaliśmy się jakoś chyba w zeszłym roku przy okazji jakichś tam rozmów na LinkedInie, wymiany informacji i dzisiaj wreszcie ten moment nastąpił, kiedy udało nam się spotkać w podcaście. Już długo myślałem o tym, żebyś był gościem, ale na początek bardzo proszę ciebie, przedstaw się, czym się zajmujesz.
No to nazywam się Marcin Milke. Lubię mówić o sobie zawodowo, że rozwiązuję problemy firm, które nie rosną. To jest takie moje zamiłowanie od kilku lat, które zgłębiam, projektuję narzędzia, projektuję pewne modele, dzięki którym można w małych firmach szczególnie odpalać projekty, które odblokowują te firmy na rozwój. Tak, odblokowują, powodują, że mogą rosnąć, mogą zwiększać swoje znaczenie, swój zasięg, swoje wpływy, swoją rozpoznawalność. No i to robię na co dzień. Buduję markę Growth i jednoczę w ramach tej marki ludzi, którzy mają podobną misję jak ja. Pomóc organizacjom dalej się rozwijać.
Super, to jesteś we właściwym miejscu w podcaście, który właśnie też o tym mówi. Marcin, ale na pewno masz jakąś swoją definicję zdrowej organizacji. Jaka dla ciebie to jest zdrowa organizacja? No zakładam, że taka, która rośnie. Tak. Ale być może jest trochę inaczej, trochę inną tę definicję masz, bo to zawsze jest bardziej złożony temat, więc jaka jest twoja?
Ciekawe jest to pytanie, ja bym chciał na nie odpowiedzieć jakby z dwóch stron, tak? Bo w mojej pracy spotkałem się z opinią, że może być sytuacja, w której ktoś chce rozwinąć firmę do pewnego poziomu. Tak? Mhm. I tutaj jest to pewną alternatywą do tego, że jest taki pogląd, żeby jeżeli firma nie rośnie, to jest chora, tak? To się cofa. To
tak,
jest,
tak.
Tak? Natomiast mamy sytuację, w której rozwijająca się firma niesie po prostu coraz większe obciążenia, coraz większe powiedzmy problemy, odpowiedzialność. No i jakby nie każdy jest w stanie to dźwigać, nie każdy tego chce. Więc ja zawsze mówię, że takie podejście świadome jest najbardziej kluczowe, żeby podjąć decyzję, czy ja chcę budować organizację, która się będzie rozwijać i biorę na siebie wszystkie konsekwencje z tym związane, czy ja chcę ją rozwinąć do pewnego poziomu, który mnie satysfakcjonuje, który będzie powodował, że ja zużywam tyle czasu i energii na pracę, ile chcę, i zwrotnie otrzymuję tyle, że tak powiem, wynagrodzenia, co powoduje, że jestem powiedzmy szczęśliwym człowiekiem na tym poziomie. Tak? Bo najgorsza dla mnie sytuacja jest wtedy, gdy właśnie ktoś pakuje się w działania i mu nie wychodzi. Czyli na przykład on chce mieć rozwijającą się organizację, chce osiągać wielką skalę, natomiast dochodzi do pewnego poziomu i jakby wali tą tak przysłowiową głową w mur, tak? Nie może iść dalej.
Tak, bo im bardziej firma rośnie, tym większe problemy tak naprawdę się pojawiają, że to nie jest tak, że te problemy znikną, pojawia się większa odpowiedzialność, coraz trudniejsze procesy tak naprawdę wchodzą w życie, można powiedzieć, a do tego jeszcze są ludzie, którzy jeszcze nam tutaj w cudzysłowie oczywiście psują, tak, jakby cały nasz zamysł.
Także odpowiadając już wprost i bez większych tutaj opowieści dookoła, dla mnie zdrowa organizacja to jest taka, która nieustannie się rozwija. Tak? Taka, której porównujemy rok do roku i widzimy ten wzrost, że on jest zaznaczony. Mhm. Bo z mojego właśnie doświadczenia i jakby uruchomiłem moją misję, dlatego że ja widzę to, że firmy rozwijają się powiedzmy tak średnio do 3 lat. Tak? Później stają w pewnej takiej fluktuacji i nie idą poziom wyżej. Jest po prostu troszkę lepiej i ten przedsiębiorca myśli, że no wow, teraz już jedziemy, ale potem coś znowu się zadzieje, coś się znowu zawali. Jakiś klient odejdzie i on znowu jest jakby w punkcie, takim przysłowiowym punkcie zero, a to punkt, ten punkt zero osiągamy mniej więcej po 2 latach działalności, jeżeli jesteśmy zdolni rzeczywiście zdobywać rynek, tak? Bo też trzeba jasno powiedzieć o takich miażdżących danych, że te dane się utrzymują, potwierdzają, że tak powiem, z roku na rok, że w pierwsze 2 lata odpada 80% firm. Mhm. One w ogóle nie dojeżdżają. I tutaj by się trzeba dopatrywać oczywiście różnych kwestii, ale już nie chcę tam wchodzić.
Niski ZUS się kończy przynajmniej w Polsce, ale to jest ale to jest chyba kwestia, która dotyczy nie tylko Polski, tylko nawet chyba dotyczy Stanów Zjednoczonych, więc tam nie ma tego niskiego ZUS-u, więc to chyba nie o to chodzi. Wiem o co chodzi, że po prostu wywala się pewne paliwo, coś się nie udało. No właśnie, pewnie wiele po drodze można byłoby zrobić inaczej, lepiej, a kończą się finanse i zdrowie też na to, żeby tą firmę rozwijać. No właśnie, a dzisiaj słuchaj, będziemy mówić o takim narzędziu, które nazywa się pięknie Kanban. To jest taki system zarządzania, można powiedzieć, procesem przepływu pracy, który może być w wersji takiej tradycyjnej, może być w wersji elektronicznej. I wygląda to mniej więcej, ja tak krótko powiem, bo nie każdy może wie, co to jest ten Kanban, więc jest to taka tablica, gdzie mamy ustalony proces, mam rzeczy do zrobienia, mam rzeczy, które są w trakcie, mam rzeczy, które są do sprawdzenia i mam rzeczy zrobione. Tak najprościej, bo oczywiście to może być tego więcej. No i teraz, jeżeli dane zadanie zostało wydelegowane, trafia na rzeczy, na to miejsce to do, jeżeli jest w trakcie robienia, to jest właśnie przesuwane w lewo, w prawo na tej tablicy i tak dalej, i tak dalej. Podłączę na pewno takiego linka do naszego podcastu, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jeżeli ktoś nie zna tego narzędzia. I to jest narzędzie, które bardzo pomaga w zarządzaniu projektami. I tak samo jak ja, jak i ty mamy doświadczenia z tym narzędziem i dzisiaj chciałem, żebyśmy pogadali o tym, pokazali przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą, co to za narzędzie jest, jak je wykorzystać, jak je sprytnie wykorzystać i nie popełnić błędów, które po drodze mogą się przytrafić w trakcie jego wdrażania. I właśnie chciałem zapytać ciebie, bo wiem, że jesteś doświadczony w tym zakresie. Jakie są twoje takie pierwsze doświadczenia i wnioski właśnie, co robić, żeby to narzędzie wdrożyć dobrze? Przygotować firmę do wdrożenia tego narzędzia, bo też off topic, który rozmawialiśmy wcześniej, że tutaj też są popełniane błędy.
No, ja powiem tak może od strony najpierw miękkiej, tak? Bo bardzo obciążyło mnie pytanie, jak to wdrożyć w organizacji. Wiadomo, że każda organizacja rządzi się jakimiś tam swoimi powiedzmy prawami, wielkościami, kulturą.
No ale jak się przymierzyć do tego tak naprawdę, wiesz, tak jak mówiłeś, że...
Tak, ja powiem, jakie były moje doświadczenia. Jak to pierwszy raz, że tak powiem, się z tym zetknąłem u mnie w firmie. Kilka ładnych lat temu otworzyliśmy biuro w Poznaniu. No i jakby taka była świeża krew, tak? W sensie nowe miejsce, organizowaliśmy stąd to miejsce i szef produkcji, mój przyjaciel, mój wspólnik na tamten czas w biznesie, wpadł na pomysł, żeby właśnie zainstalować tablicę w biurze i ją przygotować na, tak jak tutaj opisałeś, na ten proces, tak, że mamy takie podzielone, można powiedzieć, korytarze, tak? Podzielona jest ta tablica na części, te części się nazywają poszczególnymi etapami, tak? Zakupiliśmy sobie kolorowe karteczki, ustaliliśmy sobie pewne zasady. Ten zespół nie był jakiś ogromny, bo to były cztery osoby w porywach, które zarządzały tą tablicą Kanban, czy jakby wspierały się w zarządzaniu z tą tablicą Kanban. Też jakby miksowaliśmy tablicę Kanban z innymi kulturami zarządzania projektu, czyli na przykład robiliśmy sobie codziennie checkouty. Jakby przy tej tablicy, z pomocą tej tablicy, każdy opowiadał, jakie wpłynęły do niego zadania, jakimi się zadaniami chce zająć dzisiejszego dnia czy w tym tygodniu, jakie zadania potrzebują jakiejś interakcji, weryfikacji między zespołami. I taki obszar zrobiony, wtedy to był taki moment, gdzie można było rzeczywiście się pochwalić i to, muszę przyznać, z takiego mojego doświadczenia było naprawdę bardzo uwalniające. I też tryb pracy, który przyjęliśmy, był bardzo motywujący i ja obserwowałem, że tak powiem, że każdy się angażował w to, tak? Jakby każdy czuł, też siedzieliśmy w jednym pomieszczeniu takim otwartym, więc kątem oka zawsze ktoś widział, że coś się dzieje na tej tablicy, tak? Że się przesuwają te elementy. I to było takie, bym powiedział, fizyczne potwierdzenie tego, co się dzieje z projektami, że one się rzeczywiście poruszają, że pojawiają się te nowe karteczki. I ten nie zapomnę tego takiego uwolnienia i tej satysfakcji, kiedy się można było przed kolegami pochwalić, że ach, tu ściągam już z tego mojej tablicy dom, tego już nie ma, to jest wykonane, pod ścierasz z czoła. Nie? I to był taki pierwsze moje doświadczenie. Nie? I to naprawdę funkcjonowało. Tak jak mieliśmy długo tam to biuro, tak... I ja powiem ci szczerze, jeszcze jedna rzecz się zadziała u mnie prywatnie. Ja w pewnym sensie zrezygnowałem z innych moich kultur organizowania sobie pracy, tak, jakichś to-do list czy innych takich, powiedzmy, wspierających narzędzi. Było to dla mnie wystarczające. Ja czekałem na ten poranny checkout, żeby można było, że tak powiem, z jednej strony się pochwalić, z drugiej strony zrobić sobie refleksję, pogadać z zespołem o bieżącej sytuacji w projektach. Naprawdę super.
I to jest, myślę, że jesteśmy teraz cały czas jeszcze gdzieś tam w tej pandemii, w pracy zdalnej. Myślę, że to jest takie narzędzie, do którego podchodziło wiele firm, albo jeszcze nie podchodziło, a może będzie dopiero podchodzić. Ja przynajmniej takie sygnały dostaję, że pojawiają się gdzieś zapytania o wdrożenie tego szkolenia z tego zakresu. I powiedz z twojego doświadczenia, bo ty powiedziałeś na razie póki co o tej wersji takiej standardowej, tak? Czyli na tablicy takiej typowej, ale pracujesz też z narzędziami, które są wirtualne. I myślę, że te wirtualne współcześnie, one są już właściwie bardziej efektywne, tak? Szczególnie jak pracujemy zdalnie w domach. Ja osobiście ja używam ostatnio Kanban-chi, to jest taka aplikacja pod Google, jest bardzo fajna, ale tak summa summarum jest bardzo podobna do Trello, bardzo podobna do Asany, do ClickUpa, jest multum tych narzędzi. Myślę, że nie będziemy się koncentrować na konkretnych narzędziach, ale na możliwościach, które tak naprawdę gdzieś tam są standaryzowane. I co fajnego współcześnie jest w tych tablicach elektronicznych, wirtualnych, kanbanowych, które można wykorzystać właśnie w firmie, w zarządzaniu projektami, czy w zarządzaniu zadaniami nawet?
No ja myślę, że tutaj jest ważne to, co ty powiedziałeś. Ja bym to ewentualnie chciał podkreślić i rozbudować, tak? Czyli ja też obserwuję, że pewne rozwiązania, i tutaj mamy widok Kanban, tak? Sytuacji projektowej, sytuacji zadaniowej, zadań, projektów i zadań, tak to można dzielić, tak? Czyli standardowo te systemy dzielą się na kamienie milowe i zadania czy podzadania, które jakby doprowadzają nas do celu. I w ujęciu tych systemów Kanban jest formą prezentacji tych zdarzeń projektowych.
Takiej wizualizacji, tak? Nie?
Dokładnie. To jest myślę najważniejsze w Kanbanie, że masz pewną taką fizyczność i ta fizyczność jakby jest przeniesiona w pewnym sensie do tego digitalu, tak? Do tej cyfrowej wersji, bo tam też musisz złapać tą kartę myszką i ją, krótko mówiąc, przeciągnąć do innego obszaru. Jest to taki psychologiczny aspekt tego przenoszenia. No bo co innego jest, jak masz, powiedzmy, przegląd listy, tak? Lista się układa i tam masz tylko statusy. Zmieniają się statusy albo listy się dzielą na ten. Kanban jednak fajnie to prezentuje jako pewien tok pracy, tak? I on jest, nie wiem, tak jak piszemy od lewej do prawej, tak to rozumiem, tak tutaj też się coś dzieje od tej lewej do prawej, gdzie ta prawa część jest jakby finiszem, końcem tego i tak dalej, nie? Warto jest powiedzieć na pewno to, że nie musimy dzisiaj aż tak bardzo poszukiwać rozwiązania, które, nie wiem, dedykowane będzie Kanbanowi, tak? No na pewno tutaj aplikacja Trello jakby była tworzona z myślą o tej kulturze, o tej idei jakby prowadzenia projektów i jakby przenoszenia informacji o nich na tą formę tablicową. Natomiast to, co bym chciał w tym miejscu powiedzieć, no to też jakby takie przygotowanie u podstaw się, tak? Czyli jakby zrozumienie, na czym polega ta fizyczność, po co to robimy i jak zdefiniujemy sobie te etapy, które mamy tam w toku, jest tak naprawdę ważne, tak? Żeby to było dopasowane do nas, żeby to było nasze, żebyśmy my to wszyscy rozumieli.
Bo ci pozwolę, że ci przerwę. Ja powiedziałem taki przykładowy, tylko taki tradycyjny jakby sposób dzielenia pracy, gdzie on, można powiedzieć, że w wielu sytuacjach można go zaimplementować. Na przykład mieliśmy w serwisach samochodowych, jak jeszcze pracowałem, mieliśmy taką, nawet to nie była tablica Kanban, tylko to były kuwety, które były poukładane w taki sposób, okay, wiesz, takie biurowe. No, że tam były poszczególne dokumenty samochodów, co było do zrobienia, co było w trakcie i to, co było zrobione. Natomiast właśnie myślę, że właśnie dobrze o tym powiedziałeś, że my musimy sobie najpierw zdecydować, jaki jest ten proces przepływu naszej pracy, tak? Jakie chcemy, bo to może być, nie wiem, 6 może być elementów, może być ich nawet jeszcze więcej, w zależności od tego, jaka jest specyfika.
No powiem taką anegdotę dosłownie, która się zdarzyła zdarzyła się kilka tygodni temu. Powiem Ci szczerze, że na framudze przejścia z salonu do kuchni zrobiłem sobie mini kanban właśnie, tak? Mini kanban, który pomaga mi i to mi się zaczęło sprawdzać rzeczywiście i jakby kultywuję tą pracę z tą mini tablicą. Mam dość dużą futrynę, więc tam jest trochę miejsca. Zmieściłem cztery etapy i mamy po prostu swój inbox. Inbox jakby pełni mi taką funkcję, że jakieś zdarzenie domowe sobie tam zapisuję, które wpada i przyklejam. Później mam taki, przyklejam sobie na tą część tablicy. Później mam etap to do, czyli zamieniam te rzeczy z inboxa, trochę je jakby formatuję, dobra, zastanawiam się, co jest pierwszym krokiem, jaki będzie rezultat, jaki ma być rezultat wykonania tego działania oraz jak wygląda działanie, tak? Też sobie to próbuję zwizualizować. I jakby to, sam ten proces już we mnie powoduje to, że ja się już czuję wewnętrznie zmotywowany, żeby już to robić. No nie? Jakby to jest mój mózg i podejrzewam, że wielu z nas działa w ten sposób, że lubi jakby nie mieć tych wątpliwości, jakby wiedzieć, jak ma osiągnąć dany cel, jak mu to umożliwimy, jak sobie ten proces rozkminimy troszeczkę też, jak działa dla nas personalnie, to naprawdę można fajnie tworzyć taki ten. No to więc ja mam te swoje to do, tak? Takie miejsce startowe, gdzie pookreślałem moje wszystkie cele, które są związane z tym tym. No i potem jakby już decyduję w danym dniu. Czyli kolejny etap jest to taki, że mam tą tablicę, czy obszar tablicy zatytułowany today, tak? Czyli mamy inbox, to do i today.
Okay.
To tam sobie już przyklejam to, co ja chcę dzisiaj osiągnąć, jakie działania z tej listy to do przeklejam na today, żeby je ten. I oczywiście done, czyli wykonane, czyli z tego miejsca today przeklejam to, co udało mi się osiągnąć i to jest ten mój efekt taki właśnie motywujący, powodujący, że ja robię yes. Tak nawet nakręcam swój mózg do tego, żeby tak, żeby go karmić jakąś taką nagrodą, yes, udało ci to osiągnąć i to taka czynność przeklejania tej kartki w to miejsce jest budująca. Więc
to takie alenowskie, nie? Z GTD, nie? To, co ty mówisz, to takie dodawanie sobie energii, nie? Ale wiesz co, fajny jest ten proces, który, ja myślę, że właśnie Kanban jest tak elastyczny, że można go zastosować wszędzie. Czy to jest agencja marketingowa, czy to jest firma szkoleniowa, czy to jest jakiś taki mały projekt wewnętrzny, impreza integracyjna. My na przykład bardzo fajnie sobie konferencje jeszcze w czasach przed pandemią rozpisywaliśmy w tym zakresie i też umożliwia to bardzo fajną komunikację, bo jak tam było 5 osób, każdy miał przypisane zadania, było oznaczone, na kiedy trzeba to zrobić. Przestaliśmy się komunikować wtedy też mailowo, tak, czyli mniej maili było, bo no, na maila przychodziło nam powiadomienie, na przykład ktoś nas oznaczył i wiedzieliśmy, że musimy gdzieś tam zareagować, dać komentarz, sprawdzić coś i tak dalej. Nam to mega ułatwiało pracę właściwie, nie musieliśmy tak często się spotykać, ale też te informacje nie uciekały, bo one były zgromadzone w jednym, w jednym miejscu.
Tutaj bym pociągnął ten temat właśnie w taki sposób, że to jest mega elastyczne i dobrym etapem wdrożenia Kanbana na jakimkolwiek jakby, czy to cyfrowo, czy to offline'owo, to jest też dobry moment na refleksję, jak wyglądają nasze procesy, jakie etapy tych procesów moglibyśmy zapisać w tablicy Kanban, tak? Ta moja domowa, czteroetapowa, jest naprawdę mini mikro kanbanem, tak? Oczywiście to też nie oznacza, że duże kanbany mają tych etapów nieskończenie wiele, czy bardzo dużo, czy 100, tak? To są kluczowe momenty. I to tak jak mówisz, to można przełożyć na każdy proces, tak? Widziałem zarządzanie kanbanem na przykład w systemie, w takiej jednej firmie brałem udział w budowie działu sprzedaży i tam projektowaliśmy dosłownie kanbana. Jakie są procesy w tej sprzedaży, tak? Że wpada, że...
Tak. ale słuchaj, w CRM-ie jest widok Kanbana, nie? Czyli mamy kontakty, które gdzieś tam się na poziomie pierwszego kontaktu są, tak. Później mamy wysłaną ofertę, później mamy rozmowę po ofercie i tak dalej. I tutaj też Kanban działa pięknie.
Dobrze pokrywa z tą ideą, powiedzmy, tego procesu sprzedażowego, czy tam, jak to się mówi po angielsku, pipeline, tak? Tak, tak, można. Mhm.
No ale tak jak mówisz, właśnie to świadomość tego właśnie, że Kanban wymusza na nas niemalże zastanowienie się nad procesem, jak my robimy to, co robimy i może trzeba z czegoś zrezygnować, tak. Albo
świetny
coś dodać, czegoś może brakować.
Do dyskusji, bo to też się podzielę refleksją, teraz mi to przyszło do głowy, kiedy my wdrażaliśmy tą tablicę w biurze, to ona ewoluowała właśnie, tak? Czyli rozpisaliśmy początkowo sobie ten proces, ale w którymś momencie zaczęliśmy o nim dyskutować, tak? Pamiętam, ja byłem takim inicjatorem tam, no słuchajcie, ja nie kumam tego obszaru. Ja nie wiem, kiedy ja mam tą kartkę tutaj wklejać, nie? I się zrodziła się taka dyskusja, okej, czym jest ten obszar, czym jest ten etap, czy on się powinien tak nazywać, czy inaczej, jakie są jego, że tak powiem, cechy szczególne, jakie jest jego znaczenie, nie? Więc to może być też jakby taka praca nad samymi procesami i nazywaniem tych procesów oraz ten etap, gdzie powiedzmy ludzie, którzy współpracują z nami i są częścią tego procesu, żeby także rozumieli jednakowo znaczenie pewnych etapów, nie? I z czym one się wiążą. Mhm.
Dokładnie. Ja myślę, że tutaj ważne jest też to, co powiedziałeś na początku gdzieś tam, że trzeba sobie wyznaczyć proces, ale też zasady, według których będziemy się ze sobą komunikować. Na przykład, że już nie komunikujemy się na przykład przez maila, że przynajmniej raz na 2 godziny, nie wiem, weryfikujemy, sprawdzamy. No i na przykład możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że jeżeli na przykład, bo to na przykład może być firma marketingowa, która świadczy usługi dla kogoś, że jeżeli robimy zadanie dla kogoś, no to liczymy czas w trakcie, tak? Odpalamy czas, w którym pracuję nad danym zadaniem, nad danym projektem, bo już chyba teraz większość tych aplikacji to oferuje, przynajmniej ta Kanban ci to daje tą możliwość. Nie? Czyli to jest też taka fajna, można wyceniać pracę na tej podstawie, nie? Jeżeli za godzinę się rozliczamy,
no,
z kimś.
Tak, jakby te wszystkie programy zaczynają funkcjonalnie być do siebie podobne. To jest jakby fajny taki etap ewolucyjny, że każda szanująca się aplikacja jakby chce podążać za trendem i agregować w swoich funkcjach to, czego pożądają jego użytkownicy, to po pierwsze, ale też chcą być elastyczne. I teraz poruszyłeś fajną kwestię mierzenia czasu. No czas jest jakby takim zasobem uniwersalnym, bym powiedział. Ja się aspektem czasu interesuję od już wielu, wielu lat. Pierwszy system do zarządzania czasem pracowników wdrażałem chyba w 2011 roku, 2012, kiedy chcieliśmy mieć większą kontrolę nad projektami, ale także przechodziliśmy taką strategiczną, bym powiedział, przemianę, gdzie wszystko robiliśmy zespołem wewnętrznym, ludzi, którzy zatrudnialiśmy na etacie. Kiedy zaczęliśmy się rozwijać, zaczęliśmy się decydować, okej, nie przyciągamy kolejnych etatów, tak, bo strasznie wybija nam tu koszty. Jakby, okej, przyjmujemy coraz więcej zleceń, ale jakby zatrudniamy, no to się gdzieś zaczyna bilansować. A co, jak odpłyną te zlecenia, tak? Kiedy już nie będziemy tak panować nad tym lejkiem. No i to był ten czas, gdzie wdrożyliśmy. System się nazywał Feng Office, z tego co pamiętam, a pamiętam dobrze. Mieliśmy jakąś taką wersję prototypową, no generalnie nie była to pewna wersja, jakaś taka po prostu prototypowa, ale to jest mniej istotne. Ale to był system, który robił w zasadzie tylko to. Czyli jakby taka zwykła taskownia z zegarkiem, który ten, nie? Ale konkludując tą myśl w zasadzie, do której ja chciałem dojść, że dzisiaj praktycznie każdy system jakby daje też możliwość zapisania estymacji danych zadań, ale też i potem zmierzenie zmierzenie faktycznego wykonania, tak zwanego trackingu projektowego w tym. Wtedy możemy pracować nad tym, tak? Czyli możemy poprawiać nasz produkt, możemy poprawiać nasze wyceny, możemy planować nad projektami w takim bardzo czasami nieuchwytnym znaczeniu. Tak? Coś, co kiedyś uciekało, dzisiaj jest mocno transparentne. Tak? No to jest najgorszy chyba killer biznesu, to jeszcze tylko dokończę, kiedy dane zlecenie, to w wielu biznesach tak jest, a w agencjach powiedzmy marketingowych czy pokrewnych bardzo częste, że nieuchwytna jest ta granica, kiedy my przestajemy zarabiać. Tak? Bo jeżeli coś wyceniłeś na 400, a nie wiem, grafik z kimś tam 15 godzin nad czymś spędzają, dyskutują jakimiś telefonami, tak? No to gdzie to 400 do zużycia, że tak powiem, takiej ilości czasu tych ludzi?
Dokładnie. Wiesz co, ale to dzięki tym narzędziom, między innymi właśnie Kanbanowi, tym elektronicznemu Kanbanowi, no jest możliwe wdrożenie w praktykę tego powiedzenia Druckera, że tym, czego nie można zmierzyć, nie da się zarządzać. Tak naprawdę dzięki temu możemy zarządzać. Jest tutaj jeden problem tylko, jaki ja widzę, że często pracownicy mogą operować tak, że tutaj mamy kontrolę i tak dalej. Natomiast że to jest tylko dobre dla przedsiębiorców, ale ja myślę, że tam, gdzie jest zdrowa kultura organizacyjna, gdzie pracownicy są świadomi biznesu, to nie powinno być to odbierane jako, nie wiem, tylko forma kontroli, ale też jako forma takiego przyczyniania się do rentowności tego biznesu, ale też taka forma motywacji, żeby rzeczywiście być efektywnym w ramach tych godzin, które gdzieś tam pracuje, za którymi się płaci.
No, poruszasz kwestię, uważam, taką delikatną kultury organizacyjnej też, tak? Czyli my mamy w organizacji jakby wdrożony system mierzenia czasu. Jest to część dosłownie naszego po prostu systemu, jak krwioobieg. Tak? Jakby bez tego firma nie funkcjonuje, nie wie, ile ma skasować klienta i nie wie, ile ma jakby wynagrodzić partnerów. Jest to po prostu wszyte w ten. Oczywiście kiedy mamy kulturę taką organizacyjną, że zatrudniamy ludzi po prostu zwyczajnie na etacie, trudno jest jakby od nich wyegzekwować taką kulturę pracy, no bo oni jakby nie widzą w tym, tak, znaczy nie mają też jakby korzyści żadnej, ani sensu większego, tak?
Ja bym się trochę nie zgodził z tym, znaczy zgadzam się z tym, że rodzi się opór, ale myślę, że jeżeli budujemy świadomość pracowników, jeżeli pokazujemy im, że no, musimy zarabiać, tak, no bo jeżeli nie będziemy zarabiać, to będziemy zwalniać, ale też nie będziemy się rozwijać, ale też myślę, że w ogóle warto dbać o kulturę takiej efektywności w organizacji, żeby nie przepalać tego czasu, żeby dbać o finanse, o budżet i budować tą kulturę. I myślę, że właśnie w tym zakresie, jeżeli robimy to rozsądnie, bez jakiegoś przymusu, angażujemy ludzi i też nie każemy ludzi, jeżeli nie wiem, pracują dłużej na jakimś projektem, na jakimś zadaniem, tylko zastanawiamy się, okej, dobra, co jest przyczyną? Może źle wyceniliśmy, może źle, za mało czasu, źle wyestymowaliśmy to zadanie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj to jest ta wartość, a nie sama wartość kontrolowania pracownika.
Nie, to się absolutnie z tym zgadzam. Nie? To jakby tu z kontrolą nie ma to nic wspólnego. Natomiast ja mówię o tej motywacji, no nie? Czyli jeżeli dany pracownik nie jest w jakiś sposób zszyty z tym systemem, czyli on jakby nie ma dodatkowej motywacji, która by powodowała, że on ma klikać ten czas i coś tam w nim raportować, to jest to dla niego, nazwijmy to, przykry obowiązek, no nie? Ale w momencie, kiedy uda nam się znaleźć model na to, żeby ten pracownik miał dodatkową motywację w tym, czyli no, krótko mówiąc, prosty mechanizm, tak, że jest to w jakiś sposób uzależnione, nie wiem, od jego bonusu, tak, jego dodatkowych tam nagród, no to on ma jeszcze dodatkowy sens i cel, dla niego tylko istotny, po co on ma ten tarmy włączać i dlaczego ma robić ten tracking, tak, no bo Sama korzyść firmy jest jakby no, nie do przecenienia. To jest po prostu ogrom wiedzy, ogrom danych, które możemy przetworzyć i na podstawie których możemy wyciągnąć naprawdę niesamowite wnioski z tego, jak, nie wiem, planować, budować kolejne produkty, jak ograniczać ryzyka w projektach i tak dalej, tak?
Jakby... Dokładnie. Ale też właśnie można modelować procesy dzięki temu, że większość tych narzędzi daje nam możliwość stworzenia tak naprawdę takich kart, które są już przygotowane, bo są procesowo. Wiadomo, że zawsze będzie to tak samo wyglądać, nie? Czyli możemy sobie dane projekty kopiować niemalże i później je tylko wypełniać nową estymacją czy nowymi...
Tak, tworzyć modele. To jest taki mamy na ten rok, my byśmy chcieli na bazie właśnie tych wszystkich trackingów, które wykonaliśmy w zeszłym roku, wszystkich zleceń, potworzyć modelowe produkty, tak, opierające się na rzeczywistych danych, płynących z rzeczywistości, bo możemy porównać projekt X, Y i Z, tak, ze sobą zestawić. Sprawdzić, jakie były założenia i jaki faktyczny przepływ tej pracy i na podstawie tego wyciągnąć wnioski i stworzyć jeszcze lepszy procesowo produkt albo jeszcze lepszy, jeżeli chodzi o zoptymalizowanie jakieś ekonomiczne. Naprawdę mega. I tak jak mówisz, modele, tak? Potem można coś jakby kopiuj, wklej, coś co działało, coś co jest sprawdzone w praktyce, to można dalej powielać. To jest mega.
Dokładnie, czyli można powiedzieć, że projekt, czyli coś niepewnego, nie do końca przewidywalnego, nagle staje się procesem, ponieważ my już tak sobie przypracowaliśmy kilka razy taki podobny projekt, jak budowę, można powiedzieć, bo budowa bardzo często nie jest projektem, tylko jest tak naprawdę procesem. Nie? Dobrze już bardzo często wyestymowanym. Ja zawsze w ogóle podziwiałem jakby budowlańców, że oni potrafią właśnie zarządzać bez kanbana tak naprawdę. W książce Potęga Checklista Atul Gawande opisywał właśnie, jak to wygląda na budowie, że właśnie oni tylko działają na listach do rzeczy do zrobienia, no i wiedzą w procesie, jak to wszystko wygląda, tak? Ale są już teraz takie oprogramowania, które umożliwiają na przykład na budowach, że tam nie pamiętam nazwy tego, ale właśnie są programy zoptymalizowane pod budowę, pod projekty budowlane. Natomiast ja chciałbym, słuchaj, wrócić tylko do tego, że, co chciałem wcześniej powiedzieć, że daje nam to nie korzyści, natomiast trzeba uważać, żeby właśnie dobrze zakomunikować i wprowadzić tą zmianę, to narzędzie do organizacji. I tutaj właśnie chciałem się zapytać ciebie, z jakimi błędami we wdrożeniu, w użytkowaniu tego programu spotkałeś się w praktyce?
Tak, no przede wszystkim chyba takiego fundamentalnego braku zrozumienia metodologii czy idei danej metodologii, tak? Krótko mówiąc i posługując się jakimś obrazowym przykładem, dołączałem do jakichś projektów, które wykorzystują Trello, ale w jakiś swój indywidualny, bardzo skomplikowany i niewydajny sposób, tak? Jakby ty wiesz, coś na zasadzie biorę śrubokręt i próbuję nim wbić gwoździa, no nie? No niby narzędzie, jak każde inne, ale jednak no nie po to stworzone, tak? I to jest chyba największy problem, tak? Że w firmach, które ja obserwowałem, w których były wdrażane jakieś oprogramowanie, brakowało takiego etapu przygotowawczego, tak? Po co, dlaczego? Jakiejś refleksji nad tym, jak to teraz wygląda i jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Tylko na zasadzie hura, dobra, instalujemy, bawimy się, każdy sobie to robi po swojemu, no bo przecież...
Macie narzędzie i bawcie się.
Tak, bo to przecież wystarczy zainstalować program i działa, tak? Na tym, no i niestety na tym polega większość wdrożeń w firmach i to nie tylko tych malutkich, nieświadomych, ale wręcz tych dużych też, tak? Gdzie ktoś jest na przykład inicjatorem, wdróżmy Teamsy albo coś tam, kiedy tam to jeszcze nie było takie popularne, tak? I ktoś jest rzeczywiście takim innowatorem, ale jakby nie przeprowadza tego procesu inicjacji. Czyli mamy jedną osobę, która naciska na to wdrożenie, I mamy grupę ludzi, która musi się w tym odnaleźć, a oni jakby patrzą na to niechętnie przede wszystkim, no bo wiadomo jak jest, tak, że każda zmiana w organizacji jest pewnym niepokojem i jakby po co coś zmieniać, skoro funkcjonowało tyle lat, tak, i szkoda zachodu, tak.
Natomiast... Czyli klasyczny błąd w zarządzaniu zmianą, czyli tak naprawdę brak zarządzania zmianą. Tylko tak off topic, pamiętam jak jeden z klientów powiedział mi, jak dostał polecenie z centrali w ramach wdrożenia CRM-u, że handlowcy mają wpisywać CRM, jeżeli będą wpisywać, no to ich zwolnimy. Albo wpisują do CRM-a, albo nie pracują. I to było całe wdrożenie CRM-a i nikt nie powiedział, co mają wpisywać, jak mają wpisywać, po co mają wpisywać, dlaczego i tak dalej. I często niestety tak może być też system, bywa z tym, ale to taka ciekawostka, że być może ci klienci, którzy używają Microsoft 365, nawet nie wiedzą, że ten Kanban mają w pakiecie. Bo tam chyba to się nazywa planer w Microsoft.
Tak, to jest też pewna prawda, którą warto powiedzieć na głos, że też widziałem dużo właśnie wdrożeń, martwych systemów albo systemów, które są wykorzystywane na przykład, nie wiem, w 5-10%. A reszta stoi odłogiem, mogłaby usprawnić firmę, mogłaby spowodować, że pracowałaby, że tak powiem, wydajniej, że praca tych ludzi byłaby wydajniejsza, że lepiej zorganizowana. To nie, jakby taki powszechny problem firm to jest to, że oni, że firmy i ci ludzie pracujący w tych firmach toną we własnych procesach i często głupich procesach po prostu, tak? Niepotrzebnych. Niepotrzebnych kroczków, niepotrzebnych czynności, niepotrzebnych spotkań. To jest jakby rak powszechny organizacji.
Wiesz co, to Tomek mi właśnie, Tomek Sierszyła, taki znajomy konsultant, który też był gościem dwa razy po podcaście, mówił mi, że właściwie to niektóre firmy to nie potrzebują klienta, oni mają tyle sobie roboty, sami wymyślają, że klient im tylko przeszkadza.
Tak.
No więc trochę tak bywa, nie? To widzę, że potwierdzasz.
Jak najbardziej. No skąd się biorą te powody? Ja mam tyle roboty, Jezu, tak? Ale byśmy się przyjrzeli temu wszystkiemu, to wyjdzie właśnie brak pewnej kultury, brak jakiegoś procesu, brak pomysłu, brak komunikacji i tego typu jakby zjawiska wtedy wyłażą, no nie? I nagle... Kiedy to rozłożymy na części pierwsze, uświadomimy sobie stan faktyczny, jak to można poukładać inaczej, nagle uwalniamy te wszystkie minuty, te wszystkie godziny w ogromną energię sprawczą, która może pchnąć organizację do rozwoju, tak? A bez tego się nie da, tylko będziemy krążyć w kółko, tak? Tak zwaną, jest to powiedzenie, tak? Że biega z tą taczką, ale nie ma czasu załadować. No, to jest klasyk.
To prawda. Bardzo, bardzo często też słyszę, że w firmach, no mówię, my to jesteśmy tacy nietypowi, mamy tak niestandardowe zlecenia i tak dalej, i tak dalej. A pamiętam, mam w głowie tą książkę Lean w usługach i w biurze, że facet tam podawał właśnie taki przykład, już nie pamiętam autora tej książki, ale podawał taki przykład, że robił działanie w agencji marketingowej, te kanbanowe i tam mówił, że wszyscy oczywiście myślą, że agencja marketingowa, no to wiecie, kreatywność na maksa, nie? Że cały czas tylko siedzimy i wymyślamy, a tak naprawdę tej kreatywności to 5% jest, tak? A reszta to jest robota. Nie? Czyli trzeba to, co się wymyśliło kreatywnie, to trzeba to teraz przełożyć na działania i tutaj proces jest potrzebny.
Tak, jakby potwierdzam z autopsji, że w tej pracy kreatywnej, czy powiedzmy w kreacja to też jest procesem. Tak? Jakby no co tu tam dalej szukać.
Też miałeś agencję, prawda, marketingową? Czy
Tak, i często biorę udział dalej w projektach, które jakby są z obszaru marketingu, tak? No bo jakby jeżeli zajmuję się, powiedzmy, co szeroko pojętym rozwojem tych organizacji, to często problem leży na przykład w marketingu, w komunikacji, czy w jakichś działaniach, powiedzmy, z tego obszaru. I tutaj no daleko, mówię, nie szukać. Ostatnio brałem udział w projekcie namingu firmy, powstająca tam inicjatywa i to jak najbardziej jest proces zawierający takie czynności, powiedzmy, badawcze, tak? Badania rynku, badania konkurencji, badania jakby koncepcji słów, które mogą być podstawą nazwy firmy, ale potem masz część kreatywną też. Jakby masz hard research, który może robić, że tak powiem, wręcz administrator, tak, jeżeli ma dobrą instrukcję, bo to trzeba po prostu w Google coś wyszperać, trzeba sprawdzić coś w tych jednostkach rejestrowych i tak dalej, i tak dalej. Powyciągać jakieś słowa bliskoznaczne, tak, pogrzebać w słownikach, ale masz później tą część kreatywną, to trzeba po prostu złożyć w nazwę, tak? W procesie masz, nie wiem, dokładnie, wyszukiwanie domeny i tak dalej. To jest proces za procesem, tak, nie? To
jakby... Dokładnie. Ale widzisz, wiesz, jak coś się robi pierwszy raz, to wszystko się wydaje niestandardowe, ale później jak robisz, nie wiem, 10. rundę namingu, to po prostu wiesz, masz checklistę niemalże, tak? Moje ulubione słowo. I lecisz, tak? Z tematem. Tak samo jak było, jak u mnie było, nie wiem, z nagrywaniem podcastu, wszystko by jakby wymagało ułożenia pewnego rodzaju procesu. Natomiast no właśnie, natomiast bardzo często jednak myślimy o swojej firmie jako takiej niestandardowej, nieszablonowej, wyjątkowej i to trochę zabija w nas od razu, to jest taki idea killer tak naprawdę, nie? Bardzo często. Że u nas to nie będzie działać.
Tak, no, grunt to zrozumieć swoją własną firmę, nie? Jakby przyjrzeć, bo to jest chyba najtrudniejszy krok, jaki stoi przed każdym przedsiębiorcą czy menadżerem, który zajmuje się daną organizacją, że jakby w pierwszej fazie od razu napływają pomysły, o co tu można zmienić, co nie działa i tak dalej. Pierwszym krokiem jakby nie jest rozwiązywanie problemu, tylko jest zdefiniowanie stanu faktycznego, tak? Przejście wszystkich ścieżek, jakie wykonujemy, zapisanie je trwale, czy to w wersji elektronicznej, czy papierowej, to jest nieistotne, ale spojrzenie na to, tak? Spojrzenie na to, jak to działa faktycznie, a potem dopiero zabranie się za zmianę, nie?
Tak. No to idealnie pasuje w ogóle do takich kreatywnych rozwiązań kreowania produktów proces design thinking, gdzie właśnie on zawiera w sobie to takie jakby rozpoznanie problemu, później badanie, później jakiś prototyp, testowanie i na koniec dopiero wdrożenie. Więc tutaj to jest, polecam. To jest też taki proces, który można sobie spokojnie na Kanbanie rozpisać, nie? Jako proces, który gdzieś tam się wydarza, nie? Albo projekt wymyślania nowego produktu, super to działa, bo też tak zrobiłem u siebie z produktem właśnie jednym i fajnie to, w ogóle fajnie to wizualizuje, nie? Mamy to pod kontrolą wszystko i jakby myślę, że taką największą wartością jest, tak jak słucham ciebie i tak podsumowuję trochę to, o czym żeśmy rozmawiali, to, że jakby mamy większą pewność, że nie przepalamy czasu, nie przepalamy pieniędzy i optymalnie wykorzystujemy zasoby i nie zastanawiamy się, kurde, ten się obija, czy się nie obija, czy jest efektywny, czy nie jest efektywny, tylko czy pewne elementy są zakończone, czy są zrobione, czy są wykonane w odpowiedniej jakości, czy są sprawdzone, przetestowane i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest taka wartość, która wielu przedsiębiorcom może się, to narzędzie może przynieść.
Zdecydowanie. Znaczy, no, bardzo chętnie też podkreślę ten aspekt fizyczności, nie? To takiego, jeżeli miałbym porównać inne style obrazowania toku pracy w tej cyfrowej wersji, to jednak Kanban zachowuje swoją pewnego rodzaju fizyczność, połączenie z tą fizycznością, nie? Mówię, te przeciąganie nawet, jak mamy w Kanbanie, mamy te karteczki, które możemy z tablicy zerwać i przykleić w innym miejscu. Te czynności są takie bardzo, bardzo fizyczne. Tak samo nawet weźmiemy w Trello, tak? To też bierzemy myszką, najeżdżamy i jakby przenosimy fizycznie tą jakąś materię w inne miejsce. Jest to bardzo takie stymulujące mózg, motywujące i dające poczucie takiej sprawczości, nie? I i to, że mamy cały czas ten proces rozpisany i też przed oczami, tak? Cały.
Tak, tak. Ta wizualizacja i kolory, które tak. to można, i przypomnienia, które można sobie ustawić, i czas wyestymować, i można mierzyć ten czas w trakcie, jak się to zadanie robi, to jest to fajne. Można sobie, ale wiesz co, dla mnie w ogóle świetną opcją jest to w ogóle samo to planowanie i uświadomienie sobie, jakie zadania zrobić po kolei. W ogóle w niektórych, na przykład w Kanban, czy jest możliwość przerobienia Kanbanu na wykres Ganta. Nie, na podstawie i to też jest super, nie? Wykres Ganta, czyli taki waterfallowy, taki spadający, jakby pokazujący powiązania zadania między sobą, pokazujący właśnie przepływ, jakby kolejność zadań i no, które musi być pierwsze, które drugie i czy jest opóźnienie, czy nie. Tam ścieżkę krytyczną można w tym wyznaczać, więc no, tutaj jest to super, że takie narzędzia dają tą możliwość. No i oczywiście, chyba nie powiedzieliśmy, ale tak naprawdę można załączać pliki, nie trzeba ich znowu przysłać mailem, nie? Można
Część tej komunikacji projektowej może się odbywać wtedy w takim narzędziu, mając odpowiednią już też kulturę wśród wszystkich osób, które wychodzimy z założenia, rozumieją, jak to działa, rozumieją ideę, wytworzyli w sobie, tak, też pewne nawyki, kulturę działania z tym związane i pewne przyzwyczajenia, to mamy wtedy no mega po prostu energię, która z czegoś takiego płynie, tak? I jakby efektywność, że to mamy w tym miejscu, ja wiem, gdzie tego szukam, tak? Mail to jest dramat w organizacji. No to jest takie moje zdanie, że w ogóle wszyscy powinniśmy się uczyć, bo jednak wszystko gdzieś agreguje się w tym mailu, bo nawet jeżeli korzystamy z systemu, no to on pushuje jakieś tam informacje o tym, że się coś zmieniło i tak dalej. Czyli w ogóle zalewa nas znowu tokiem jakichś informacji. Więc w ogóle uważam jako podstawę wśród wszystkich kultury obsługiwania maila, tak? Kultury, tak. Którą bym jakby opisał jednym zdaniem czy jedną frazą, tak? Inbox zero i podchodzenie do tematu skrzynki tylko raz, tak? Bo największy problem to jest właśnie zblokowanie się na dużej ilości maili, dużej ilości informacji rozsianych i tak dalej, i tak dalej. System
ja tylko,
to zbiera.
Ja tylko, tak, dokładnie, tylko wyjaśnię Inbox Zero, no bo może nie każdy kojarzy, nie każdy zna, no chodzi o koncepcję opróżniania skrzynki każdego dnia do zera, czyli minimum maili, i zajmuję się mailem jeden raz, to co drugie powiedziałeś, nie? Że nie, jakby nie wracam do tych maili. Ja osobiście stosuję tą zasadę i na tak spojrzę sobie, ile mam dzisiaj maili. Mam nowych maili 11, ale w skrzynce mam dzisiaj 29. Więc trochę mi zostało jeszcze, ale to są akurat...
To jest taka kultura, wiesz... ja też się nie zabijam na koniec dnia, jeżeli nie wyczyszczę tej skrzynki, ale jednak staram się czyścić to na bieżąco, teraz szczególnie. Uczę się intensywnie delegowania, nie przyjmowania na siebie zobowiązań, tak? Krótko mówiąc, już jestem zapchany i muszę się odblokować od każdego jakby przyjęcie jakiegoś kolejnego zobowiązania, to jest ten. I paradoksalnie nie chodzi o duże zobowiązania, tak? Paradoksalnie właśnie chodzi o małe przysługi, małe czynności, małe obowiązki, które w dużej ilości skutecznie blokują cię przed wydajną pracą nad projektami, które pchają organizację do przodu.
Tak, a ja tutaj jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś w kontekście tych maili, mailozy, to jest dobrym rozwiązaniem. Wiem, że w Outlooku jest coś takiego, że możesz zamienić maila na taska, na zadanie, które właśnie trafi do planera. I to są właśnie mega fajne, bo ja mam wrażenie, że w tych mailach to różne rzeczy nam po prostu giną i naprawdę trzeba dużej uwagi, jak dużo dostajemy maili, a wiem, że w niektórych firmach ludzie potrafią dostawać i 100 maili dziennie. nie wszystkie są do nich przeznaczone, ale często chociaż no, są w DW i muszą się, chcąc nie chcąc, szczególnie menedżerowie zapoznać z tym, to jest to jest z tym robotem, więc to jest jakieś tam, więc jak mówisz, raz zajmuję się mailem i umieszczam go w tasku i on mi nie ucieknie, nie? I czy tam na liście to do, czy jakkolwiek. Dobra, Marcin, bo moglibyśmy długo gadać, ale nie chcę też jakby wchodzić w nadmierne szczegóły, jeżeli chodzi o ten Kanban, bo myślę, że to jest taki odcinek zajawiający te narzędzia, to narzędzie, ale chciałbym, żebyś na koniec podsumował naszą rozmowę i udzielił takich trzech rad z własnego doświadczenia menedżerom, przedsiębiorcom, żeby skutecznie wdrażać narzędzie typu tablica Kanban wirtualna, czy to nawet, no wirtualna, bo o tej tradycyjnej to myślę, że to już jest powoli, chyba żebyśmy rzeczywiście siedzieli w jednym biurze, to jest ona lepsza, tak? Ale teraz w pracy zdalnej to myślę, że ta wirtualna jest jednak lepszym rozwiązaniem.
No tak, to zacznijmy od tego, żeby właśnie zrozumieć samą ideę, tak? I na czym to polega, żeby popróbować, żeby w zespole, który miałby się angażować w pracę z takim narzędziem, żeby z nim przedyskutować w takiej warsztatowej formie samo narzędzie przed ściśle wdrożeniem, już jakby nałożeniem na wszystkich pewnych obowiązków i zobowiązań z tym związanych. No nie? Mhm. Myślę sobie, żeby też, bo wiesz, sama idea Kanbana jest dość prosta. Więc tutaj, ale tego trzeba doświadczyć w ruchu, tak? Czyli tak. Ja bym wszystkim przedsiębiorcom doradzał zrobienie tego na brudno, tak? Czyli jakby doświadczenie tej idei na brudno, jak to można zrobić. No jeżeli mamy tutaj możliwości fizycznego, no to wiadomo, wieszamy tablicę, bierzemy jakiś kluczowy proces na początku jeden, jakieś pierwsze osoby, które chcą się w to zaangażować i sobie zaczynamy czynić z tego pewnego rodzaju zabawę, tak? Czyli, czyli zaczynamy poruszać, tak jak porusza się proces, dany proces, który żeśmy tutaj sobie posadzili na kanbanie, żeby wprowadzać jakby te karteczki w ruch, tak? I jakby żeby one pełniły funkcję drogowskazów dla innych, żeby można było się uzupełniać, żeby można było o tym rozmawiać, żeby można było procedować, nie wiem, pomysły i zrobić na brudno na fizycznej tablicy i od tego zacząć. I potem jakby to popłynie dalej, tak? Jakby z takiego mojego doświadczenia i ludziom się to prawdopodobnie spodoba, tak jak mi się to spodobało, tak? To, że wow, widzę, tak? Czuję to. Motywuje mnie to. Ja czekam na te spotkania, czekam na te checkouty, bo ja chcę te karteczki chcę naprawdę fizycznie przeklejać, bo ja to czuję, że coś się wtedy dzieje, tak? I myślę, że wszyscy wtedy takiego bakcela mogą załapać i wtedy można dopracowywać to z zespołem, zastanawiać się, okej, no to jaki proces jeszcze możemy zaangażować, w jaki sposób możemy to jeszcze inaczej zorganizować, tak? I wtedy...
Tak. Czyli rozwijać tak naprawdę ten sposób działania i myślenia.
Tak, rozwijać. To nie jest tak, że my to włączymy jak odkurzacz, tak? Podłączymy do prądu i będzie wyło i będzie ten. Będzie można ssać podłogę. Tylko to jest nieskończony proces, tak? W zasadzie tak możemy do tego podejść, tak? Angażując ludzi, angażując coraz większe zrozumienie i wytwarzając tą kulturę pracy z tym narzędziem. Ale zostawmy tą fizyczną, może tablicę, bo pewnie słuchacze sobie teraz myślą, dobra, mamy pandemię, gościu mówi o jakiejś tablicy, a ja już zrezygnowałem, rzuciłem wypowiedzenie na biura, tak? Wszyscy ludzie gdzieś tam są rozsiani po swoich domach, czy w jeszcze w inny sposób funkcjonują. I teraz moja rada jest taka, żeby też stworzyć taką neutralną tablicę. Ja bym tutaj rekomendował wtedy na przykład narzędzie Miro, które jest bardzo uniwersalne i tam sobie rozrysować taką roboczą tablicę bez systemu, bez możliwości taskowania. totalnie roboczo, totalnie na próbę i w jakimś takim zawężonym, bym powiedział, okresie też, tak, żeby to wszyscy wiedzieli, że to jest na brudno i że to nie jest na stałe, tylko sobie jakby prototypujemy, zaczynamy się bawić i zaczynamy sobie sprawdzać, tak, czy to w jakiś sposób nam zafunkcjonuje, jak będziemy zarządzać tą informacją, która jest w naszej firmie, która przyjmie takie fizyczne, powiedzmy karteczkowe informacje, które będą przenoszone między pewnymi obszarami, które sobie zaprojektujemy. I dopiero w kolejnym kroku, bo jak wszyscy złapią tą ideę, wszyscy tam to zapragną, żeby to było jakby ustandaryzowane przez jakiś program i żeby to miało jakby większy wymiar, tak? Tak jak tutaj powiedziałeś, zamieszczanie jakichś plików, jakaś komunikacja, jakieś statusy, jakieś pingowania, jakieś mierzenie czasu, no to już wtedy jest jak dla mnie taki kolejny odważny krok i dojrzały, ale trzeba wykazać tą dojrzałość, tak? Bo jeżeli się rzucimy na zbyt głęboką wodę, to wszyscy się, krótko mówiąc, zniechęcą, znienawidzą tego i jakby dupa.
Tak, bo ja do tego dodam, że niestety, że znaczy musimy się uczyć tutaj konsekwencji, bo największą przyczyną jakby upadku w cudzysłowie tych systemów, stosowania ich w firmie, wycofania się z nich, to jest to, że brakuje nam konsekwencji, że ktoś z nich stosuje dobrze, ktoś nie stosuje, ktoś zamiesza informacje, ktoś nie zamiesza, ktoś kontroluje i właśnie brak tych zasad, brak spójności jest takim gwoździem do trumny tego narzędzia i powie, a my już to mieliśmy, już to, ale to nie zadziałało. A dodam jeszcze, że tutaj jest, oprócz tego, że mam wersję desktopową, każda aplikacja jeszcze przecież jest na komórce i to trochę to jest taki smycz, trochę taka smycz, bo jak mamy komórkę, no to wiadomo, że te powiadomienia do nas tam też przychodzą. No ale z drugiej strony nie musimy tych w godzinach pracy otwierać tych aplikacji, możemy sobie wyłączyć powiadomienia. Okej, dzięki. To podsumowując to, co powiedziałaś, no to po prostu musimy to robić systematycznie, zarządzając, podchodząc do tego narzędzia i zarządzać, wdrażając to narzędzie z wykorzystaniem zarządzania zmianą, czyli krok po kroku, systematycznie, zwiększając poziom trudności, zaczynając od podstaw, dokładając krok po kroku coraz bardziej zaawansowane trudności, a nawet zacząć od wersji tradycyjnej, a dopiero powoli się przesiąść na wersję taką online'ową. Super. Myślę, że te, jak się będziemy tego trzymać, to będzie dużo większe prawdopodobieństwo wdrożenia tego, jak ale chyba każdej zmiany w tego narzędzia, ale każdej zmiany też w organizacji.
No jest to uniwersalne. To zgadzam się z tym, że tutaj ta taka, powiedzmy, filozofia małych kroków w takim czy innym aspekcie zmiany powinna zadziałać dobrze.
Dokładnie. Podam tylko jako dowód, że jak w jednej z firm, jak pracowałem, wdrażaliśmy CRM, a właśnie najpierw był to na papierowej wersji, czyli to nie był Kanban, tylko były papierowe karteczki CRM-owe, karty klienta, a później żeśmy świadomie dopiero przeszli do, czyli wyrobił się pewien nawyk, a później dopiero to zostało przeniesione do wersji elektronicznej i powiem szczerze, że to fajnie działało. I też były te check-iny, które ty mówisz, że codziennie były spotkania, które omawiały wdrożenie tego narzędzia, bo ja myślę, że właśnie to, że musimy codziennie monitorować, codziennie rozmawiać o tym, jak się tam pracuje i to narzędzie wtedy zacznie żyć i wejdzie w tą naszą kulturę organizacyjną.
Tak jest, też myślę.
Marcin, dziękuję Ci za to, że byłeś gościem.
Nie ma sprawy, to była przyjemność.
Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dużo, myślę, fajnych, cennych porad i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pogadać i w jakimś innym temacie, to równie interesujące dla przedsiębiorców.
Z przyjemnością pisz, zapraszaj, bardzo chętnie podzielę się zdobytym doświadczeniem, wiedzą, jaką mam z innymi.
Ja myślę, że następny odcinek, jakbyśmy nagrali, to byśmy nagrali na temat twojego modelu wzrostu, który też ten growth cycle?
Cykl wzrostu.
Cykl wzrostu. To też jest, myślę, bardzo ciekawe podejście, ale to będziemy na pewno na ten temat tworzyć kolejny cykl, nie tylko taki technologiczny, ale też bardziej strategiczny, bo i taki w planie jest.
Z przyjemnością.
To czuję się zaproszony. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
dzięki za wysłuchanie 84. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego gościem był Marcin Milka. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainspirowaliśmy Was do tego, jak takie narzędzie można wdrożyć u siebie w firmie. Jeżeli zainteresowało Was ono, a nie wiecie, jak do niego podejść, zapraszam do kontaktu. Możemy wymienić się doświadczeniami, mogę chętnie wesprę, albo też pomogę wdrożyć takie narzędzie w Twojej firmie. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Przypominam o webinarze, link w opisie tego odcinka. Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Poruszymy ciekawe kwestie związane ze strategią, z myśleniem systemowym i w ogóle z postawą przedsiębiorcy, z takim mentalem menedżerskim. Przypominam też o tym, żeby w miarę możliwości dzielić się tym podcastem z osobami, które mogą być zainteresowane tą tematyką, którą tutaj poruszam. Zapraszam do kontaktu w social mediach, zapraszam do zostawiania komentarzy w aplikacji, w której słuchacie i pozytywnej oceny tego podcastu. Okej, dzięki za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.